各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobrý večer, współpraktykujący. Dzisiaj rano mówiliśmy o tym, że kiedy angażujemy się w praktykę, to odkrywamy nieraz, że w naszym myśle pojawia się więcej przypadkowych myśli i napotykamy więcej przeszkód, więcej problemów niż wtedy, kiedy nie praktykowaliśmy tak intensywnie jak na odosobnieniu. Mimo iż wiemy, że celem praktyki jest właśnie ograniczenie ilości przypadkowych myśli i jakieś poranie się z różnymi problemami i przeszkodami. Ale mówiliśmy też o tym, że to, że takie problemy się pojawiają i wydaje się, że jest więcej myśli niż poprzednio, jest w gruncie rzeczy dobrą sytuacją, pozytywną sytuacją. Jeżeli chodzi o pojawianie się tych różnych problemów i przypadkowych myśli, może to świadczyć o tym, że ktoś jeszcze nie zna metody i nie potrafi się nią właściwie posługiwać, albo dopiero się zaznajamia, dopiero zaczyna stosować metodę i dopiero się z nią oswaja. I w związku z tym pojawiają się te problemy. Ale też takie pojawianie się tych stanów umysłu, tych myśli, przypadkowych myśli, różnych przeszkód świadczy o tym właśnie, że stosujemy metodę, ponieważ jesteśmy w stanie te różne rzeczy zobaczyć. A widzimy je właśnie dlatego, że zaczynamy je widzieć właśnie dlatego, że tę metodę stosujemy. A więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że pojawianie się takich stanów jest naturalne i jest jakimś pozytywnym objawem tego, że praktyka toczy się właściwie i że widzimy jakby coraz więcej naszych problemów, naszych przeszkód. Jeżeli chodzi o osoby, które mają wrażenie, że praktyka idzie im gładko i że nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych problemów, to całkiem prawdopodobne, że jest tak po prostu dlatego, że te osoby tak naprawdę nie stosują metody, nie angażują się w praktykę. A więc to, że takie różne przypadkowe myśli wydaje się, że więcej niż zwykle, czasem wydaje się, że jest ich bardzo dużo i różne inne objawy na poziomie psychicznym, ale też na poziomie fizycznym, różne dolegliwości, bóle czy niewygoda, to wszystko można traktować jako pozytywne objawy tego, że stosujemy praktykę, stosujemy metodę i zaczynamy coraz wyraźniej dostrzegać stan swojego ciała i umysłu. Stan naszego umysłu można przyrównać do filiżanki albo kubka wypełnionego brudną wodą. W tej wodzie pływają różne zanieczyszczenia, muł, jakieś paprochy, ale ponieważ my cały czas ruszamy tym kubkiem, mieszamy tę wodę, to jest analogiczne do tego, jak postępujemy na co dzień w życiu. Ciągle coś robimy, ciągle, można powiedzieć, tym kubkiem potrząsamy i mieszamy tę wodę. I wtedy nie jesteśmy w stanie, mimo iż wiemy, że ten kubek jest pełniony brudną wodą, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć jasno, jaka jest istota tych zanieczyszczeń, czym one tak naprawdę są. Wiemy tylko, że ta woda jest brudna. I to, co możemy zrobić, aby wyraźniej zobaczyć stan tej wody, to wziąć ten kubek, przestać nim ruszać, przestać ciągle mieszać tę wodę, tylko postawić go i zostawić na jakiś czas. I wtedy stopniowo te wszystkie zanieczyszczenia i ten muł, to wszystko, co pływa, wiruje w tej wodzie i nie sposób wyraźnie zobaczyć tak naprawdę, co to jest. Wszystko to zacznie zwalniać i osiadać na dnie. I wtedy jesteśmy w stanie lepiej zobaczyć, wyraźniej zobaczyć, co to są za zanieczyszczenia. Podobnie jest właśnie z naszym stanem umysłu i z naszą praktyką. Musimy przestać cały czas tym umysłem poruszać i zostawić go w spokoju i wtedy będziemy w stanie wyraźniej zobaczyć, jaka jest istota zanieczyszczeń umysłu i jaki jest stan naszej praktyki. A więc jeżeli weźmiemy tę szklankę pełnioną brudną wodą, która jest czymś właśnie, co może symbolizować stan naszego umysłu, to kiedy odstawimy tę szklankę, przestaniemy nią ruszać, przestajemy tam mieszać tę wodę, wówczas stopniowo te wszystkie zanieczyszczenia, ten muł zacznie zwalniać, przestanie tam wirować w tej wodzie, zacznie powoli osiadać na dno i zaczniemy wyraźnie widzieć, jaka jest istota tych zanieczyszczeń. I takie odkrycie może sprawić, że możemy się wręcz tego przestraszyć, możemy doznać wstrząsu, że tyle tych zanieczyszczeń, tyle tego brudu i mułu tam jest. I możemy dojść do wniosku wtedy, że no, trzeba się jakoś pozbyć tych zanieczyszczeń. Możemy dojść do wniosku, że potrzebny jest jakiś filtr, jakieś sito i musimy te zanieczyszczenia jakby wybrać z tej wody. Bierzemy coś do wybierania tej wody, zaczynamy tam zanurzać ten czerpak i próbujemy te wszystkie zanieczyszczenia tam wyłapać i z tej wody wyciągnąć, ale im bardziej to robimy, tym bardziej tę wodę bełtamy i tym bardziej te wszystkie zanieczyszczenia tam zaczynają wirować i tym bardziej ta woda staje się zanieczyszczona i mętna. Jeżeli chodzi o naszą praktykę, to nie jest właściwe podejście. Nie chodzi nam w praktyce o właśnie takie próby pozbycia się, wyciągnięcia tych zanieczyszczeń, oddzielenia ich od tej wody. Nasze podejście jest inne, czyli po prostu odstawiamy tę szklankę i nie ruszamy jej w ogóle. Pozwalamy, aby to wszystko zaczynało tam zwalniać i powoli osiadać na dno. Wtedy stopniowo ta woda staje się coraz bardziej przejrzysta, coraz czystsza. To wszystko coraz bardziej opada na dno i można lepiej zobaczyć, co to jest. Ale mimo wszystko, mimo iż rzeczywiście ta woda staje się taka bardziej stabilna, nieruchoma, to te zanieczyszczenia dalej tam pozostają. Nie znikają z tej wody, tylko jakby osiadają na dno. Woda nie jest taka mętna. I można porównać takie podejście do praktyki samadhi, praktyki medytacyjnej koncentracji, która właśnie prowadzi do tego, że umysł staje się bardziej stabilny i bardziej przejrzysty. Teraz, jeżeli chcemy wodę z tej szklanki jakoś wykorzystać, na przykład napić się tej wody, no to oczywiście musimy jakoś tą wodę, tą czystą, wydobyć z tej szklanki. I można tu zastosować różne metody. Można przelać tą wodę, w której już ten muł, ten cały osad gdzieś osiadł na dno, można próbować przelać tę wodę do innej szklanki. I oczywiście potem tę czystą czy czystszą wodę z tej drugiej szklanki jeszcze przed wypiciem trzeba by zagotować. Druga metoda może polegać na tym, żeby uzyskać poprzez zjawisko parowania taką wodę destylowaną, bardzo czystą. Czyli gotujemy tę zanieczyszczoną wodę i ona paruje i potem ta woda, która jest w postaci pary, skrapla się znowu i wtedy ta woda jest bardzo czysta, zdatna do picia. Inna metoda to jest podobna do tego, co dzieje się w ekspresie do kawy. Osoby, które piją kawę, wiedzą, jak to działa, że tam też woda jest podgrzewana i zamienia się w parę, potem się skrapla i w wyniku tego, co dzieje się w tym ekspresie do kawy, dostajemy po prostu taką czystą kawę, zdatną do picia, bez tych różnych fusów, które jakby psują efekt tego picia kawy. A więc są różne sposoby, żeby uzyskać taką wodę czy taki napój zdatny do picia. Weźmy na przykład taką tradycję chińską picia herbaty. Jeżeli ktoś chce napić się naprawdę dobrej herbaty, to dobrze jest mieć dobrą wodę do zrobienia tej herbaty. I koneserzy herbaty szukają takiej dobrej wody. Często gdzieś wędrują w góry, aby tam zaczerpnąć wody, czystej wody ze źródła. I nawet jakby zwracają uwagę na to, w jakim rejonie to źródło się znajduje. I biorą tę wodę z tego źródła, pobierają wodę ze źródła, ale nawet kiedy już mają tę wodę źródlaną, to powiedzmy nabierają ją do jakiegoś pojemnika, to nie wykorzystują jej od razu do zrobienia herbaty, tylko stawiają ten pojemnik z wodą i pozwalają jeszcze, żeby ta woda właśnie tak się ustała, żeby jeszcze jakieś zanieczyszczenia czy osad, który tam może być, żeby osiadł na dno. I potem używają wody z wierzchu tego naczynia. I podobną zasadę wykorzystuje się w takich większych pojemnikach, takich zbiornikach na wodę, czy cysternach na wodę. Też pozwala się, żeby ten jakiś osad tam osiadał. Chociaż współcześnie już częściej się używa do tego jakichś chemikaliów, aby oczyścić tę wodę. Ale zasadniczo chodzi o to samo. Chodzi o uzyskanie jak najczystszej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń i osadów wody. I wtedy, jeżeli taką wodą dysponujemy, wtedy wszelkie napoje, czy herbata, czy kawa mogą być naprawdę dobre, ponieważ wykorzystujemy wodę z jakiegoś czystego źródła i też dbamy o to, żeby ta woda była pozbawiona maksymalnie wszelkich zanieczyszczeń i osadów. Więc jeżeli chodzi o tę szklankę wody, to nasz umysł jest podobny do takiej szklanki wody, ale no nie jest to, jest to analogia, nie jest to dokładna analogia. Nie jest tak, że umysł jest dokładnie taki sam jak szklanka wody. Tym niemniej jest to analogia, która jest pomocna, by właśnie zrozumieć, jak działa ciało i umysł. chodzi tutaj o tę zasadę, że jeżeli pozwolimy tej szklance wody stać przez jakiś czas bez ruchu, nie ruszamy jej, nie mieszamy w niej, wówczas stopniowo te zanieczyszczenia osad, ten muł opadnie na dno. I podobnie jest z naszym ciałem i umysłem, ponieważ zazwyczaj nasz umysł, nasze ciało są w ciągłym ruchu, ciągle na co dzień w życiu coś robimy. W związku z tym nie jesteśmy w stanie wyraźnie zobaczyć wszystkich przeszkód, wszystkich tych niezliczonych, przypadkowych, złudnych myśli, które krążą w naszym umyśle. Nie zdajemy sobie jasno sprawy z różnych problemów, przeszkód, które są w naszym ciele i umyśle. I tutaj metoda praktyki polega na doprowadzeniu do tego, aby to wszystko zwolniło. Dlatego właśnie stosujemy metodę unieruchamiania ciała i umysłu. Wtedy stopniowo, kiedy siedzimy przez dłuższy czas bez ruchu i stosujemy metodę, jesteśmy w stanie zobaczyć wyraźniej, jaka jest natura tych różnych strapień i złych myśli. Jesteśmy w stanie wyraźnie zobaczyć ich istnienie, jaka jest ich istota. I wtedy zyskujemy pewną stabilność i klarowność umysłu. I z tego bierze się taki bezruch, pewna doza bezruchu umysłu. Można powiedzieć, że jest to właśnie taki stan samadhi, czy bezruchu umysłu, czy stan medytacyjnej koncentracji. I z tego płynie też takie poczucie wewnętrznej mocy, takiej wielkiej siły, która pozwala nam kontynuować praktykę. I oczywiście praktyka na tym się nie kończy. Praktykę kontynuujemy, ponieważ tak jak przy tej szklance, wracając do tej szklanki wody, nawet jeżeli ta szklanka stoi bez ruchu przez jakiś czas i to wszystko opada na dno, to jeżeli chcemy się napić tej wody, to i tak musimy ją jeszcze zagotować. I podobnie w praktyce, nawet jeżeli zyskamy pewną dozę bezruchu ciała i umysłu, tę praktykę należy kontynuować, aby rzeczywiście jakoś uporać się z tymi strapieniami, tymi przypadkowymi myślami. I w tym stanie takim bezruchu albo te przypadkowe myśli jako osiadają, przestają wirować naszą myślę, znikają, albo nawet jeżeli jeszcze są, to nie zaburzają naszej praktyki, nie wytrącają nas z równowagi. A więc najważniejsza zasada tutaj to, aby jako zwolnić tempo, unieruchomić ciało i umysł, w ten sposób doprowadzić do stabilizacji i takiej wielkiej klarowności ciała i umysłu. I również w tym stanie, dzięki praktyce, już na poziomie fizycznym, na poziomie ciała, różne problemy czy przeszkody znikają, a w każdym razie przestają się dawać tak bez znaki, ponieważ ciało i umysł się rozluźnia w tym procesie. I wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście kontynuować praktykę. Kiedy kontynuujemy stosowanie metody, kontynuujemy praktykę poprzez takie coraz większe uspokajanie, wyciszanie ciała i umysłu, rozluźnianie ciała i umysłu, to stopniowo ten bezruch rośnie, narasta ten bezruch ciała i umysłu i wtedy pojawia się coraz większa klarowność. Coraz wyraźniej widzimy, jaki jest stan naszego ciała i umysłu. I na początku najbardziej rzucają się w oczy takie najbardziej takie grube, takie powierzchowne zjawiska. To, że jest bardzo dużo właśnie takich przypadkowych, złudnych myśli, to, że odczuwamy jakiś ból, wielką niewygodę nieraz, szczególnie jeżeli zaczynamy praktykować, jest jakiś początek odosobnienia, możemy czuć rzeczywiście wiele bólu i niewygody i to wszystko staje się bardziej widoczne. Ale jak już o tym mówiliśmy, nie znaczy to, że praktyka to wywołuje, czy że tego wszystkiego jest więcej, jest bardziej nasilone niż poprzednio. Po prostu poprzez takie zwolnienie tempa, poprzez praktykę jesteśmy, to wszystko staje się bardziej widoczne, niejako wyłania się, ale w tym sensie, że istniało cały czas, tylko w tym stanie klarowności, bez ruchu, wyciszenia większego jesteśmy w stanie to bardziej zobaczyć i bardziej jakby to przenika do naszej świadomości. I jeżeli kontynuujemy praktykę, to stopniowo te różne takie bardziej powierzchowne zjawiska czy wrażenia zaczynają mniej się dawać we znaki, zaczynają po prostu przemijać. Wtedy mogą się pojawiać jakieś takie głębsze, bardziej subtelne stany psychiczne czy fizyczne. I to, co tutaj jest istotne, to aby zdawać sobie z tego sprawę, że to wszystko, co się dzieje, to po prostu jest część procesu praktyki, że nie jest to nic złego, wprost przeciwnie, jest to dobry objaw. Oznacza, że właśnie praktyka się toczy, że idziemy we właściwym kierunku i jesteśmy w stanie więcej zobaczyć, więcej odczuć niż wtedy, kiedy byliśmy czymś cały czas zajęci, umysł był jakoś rozdygotany w ciągłym ruchu i po prostu nie uświadamialiśmy sobie tego wszystkiego. A więc to jest ważne, aby zdawać sobie sprawę z tej, pamiętać o tej zasadzie, że wszystko to jest częścią procesu. I jeżeli mamy takie podejście i pamiętamy o tej zasadzie, wówczas nawet jeżeli będziemy napotykać różne trudności, różne przeszkody tego typu, to jakby nie zwątpimy w metodę. Będzie w nas jakaś taka duża pewność i zaufanie do praktyki, co pozwoli nam ją kontynuować, nie zrażać się w tym procesie postępowania praktyki. Także niezależnie od tego, czy ktoś dopiero zaczyna praktykę, zaznajomia się z metodą, czy już nią jest zaznajomiony, to warto pamiętać o tej zasadzie i wiedzieć, że prędzej czy później, jeżeli tylko będziemy konsekwentnie tę metodę stosować, rezultaty tej praktyki się pojawią. A więc w jaki sposób doprowadzić do tego, aby ta szklanka brudnej wody stała się szklanką czystej wody? W jaki sposób sprawić, aby nasz umysł pełen strapień, różnych przypadkowych myśli się ustabilizował? No więc tak jak mówiliśmy, ze szklanką należy postąpić tak, aby po prostu ją postawić, zostawić ją w spokoju. Nie mącić w niej, nie mieszać tej wody, pozwolić po prostu, aby ten cały muł zanieczyszczenia osiadł. I podobnie podchodzimy do ciała i umysłu. W toku praktyki po prostu, można powiedzieć, zostawiamy ciało i umysł w spokoju, pozwalamy im się rozluźniać. I w ten sposób poprzez to niejako umysł i ciało zaczynają osiadać, zaczynają się wyciszać, pojawia się większa przejrzystość. I jeżeli tak do tego podchodzimy, to wówczas ten postęp w praktyce może następować. Więc najważniejsza zasada, o której należy tu pamiętać, to aby rozluźniać cały czas ciało i umysł. Nie, Nie jest to proces zdobywania czegoś, gromadzenia czegoś, jest to proces pozbywania się swoich problemów, pozbywania się strapień poprzez rozluźnianie ciała umysłu, prowadzący do większej stabilności, większej klarowności.